złapane w sieci. Każdą sobotę po godzinie 11 na antenie Radia Gdańsk pojawia się audycja Złapane w sieci, a zawartością tej audycji są różne treści i różne rozmowy związane z nowymi technologiami, aplikacjami, tym co dotyczy człowieka przede wszystkim. Zawsze w środku gdzieś człowiek, a my będziemy dzisiaj mówić o tym, co tego człowieka będzie dotyczyło w tym roku bieżącym, ale też w przyszłości. Przy mikrofonie Filip Jędruch, kłaniam się nisko i dzisiaj będziemy omawiać mapę trendów na rok 2023, a będziemy rozmawiać o tym z panią Natalią Hatalską, analityczką trendów, autorką bloga hatalska.com i założycielką In Future Institute. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Musimy opowiedzieć najpierw o samej mapie trendów. Ona od 2018 roku mówi, na co warto zwrócić uwagę, co takiego będzie dominowało, w którą stronę idą różne gałęzie tak naprawdę, jeśli chodzi o to, czego dotyczy. To nie jest tylko i wyłącznie nowa technologia, to są też względy społeczne. Mapa trendów jest narzędziem, tak możemy powiedzieć w skrócie?
Tak, mapa trendów to jest takie narzędzie, które my opracowujemy od 6 lat i tak naprawdę ona nam ma pokazywać, jak będzie wyglądało nasze życie, czy jak może wyglądać nasze życie w różnych perspektywach, czyli uwzględnia trendy społeczne, technologiczne, ekonomiczne, środowiskowe i regulacyjno-prawne. I skonstruowana jest trochę jak radar, bo to jest mapa też, ma trzy perspektywy czasowe. Jedną perspektywę my ją nazywamy New Normal, to jest taka perspektywa krótkoterminowa, czyli mówi nam, co dzieje się tu i teraz. Potem mamy perspektywę tak zwaną strefę reaktywną, to jest strefa średnioterminowa, między 1 a 5 lat, która mówi, co może się wydarzyć w takiej perspektywie czasu. No i potem mamy tak zwaną strefę innowacji, która pokazuje nam rzeczywistość powyżej 5 lat, w perspektywie 5 lat plus i więcej.
Mogę tylko zastanawiać się i pewnie nie opowiemy w całości, jak wygląda praca nad taką mapą, bo tych wątków jest mnóstwo. W tej mapie, która teraz została opublikowana, to jest aż 30 nowych trendów, a 50 ogólnie. Do tego dochodzą jeszcze wszystkie poziomy, na których trzeba to uporządkować. Jak moglibyśmy opisać w skrócie pracę właśnie nad taką, no bądź co bądź, przyszłością?
Jakbym miała w skrócie powiedzieć, to jest taka praca analityczno-syntetyczna, czyli najpierw bo mapa nie powstaje, to ona powstaje przez cały rok. Najpierw analizujemy, co się dzieje w różnych obszarach i robimy to za pomocą różnego rodzaju badań, czyli wykorzystujemy badania ilościowe, badania jakościowe, w badaniach jakościowych wykorzystujemy wywiady pogłębione, panele eksperckie, wykorzystujemy też obserwacje, badania terenowe, czyli tak zwany field research, netnografię, czyli sprawdzamy, jak zachowują się ludzie w sieci i następnie, mając te wszystkie dane, dokonujemy pewnej syntezy, czyli sprawdzamy, no jakbym miała to porównać do czegoś, to bym powiedziała, że to jest takie obserwowanie nieba latem przy pięknej pogodzie, czy przy bezchmurnym niebie. I na początku jest tak, że człowiek patrzy na to rozgwieżdżone niebo i widzi pewne takie punkciki, które są od siebie niezależne, ale im dłużej patrzy, tym te punkciki zaczynają układać się w pewne kształty. I dokładnie tak samo jest z pracą nad mapą trendów, czyli najpierw zbieramy te sygnały zmian, takie punkciki, które potem zaczynają układać się w większe kształty, to są trendy, i potem te trendy jeszcze syntetyzujemy w takie większe worki, to są megatrendy, czyli jakby mapa, oprócz tego, że jest na trzech poziomach, jeżeli chodzi o perspektywę czasową, to jest na dwóch poziomach merytorycznych. Jeden poziom to są właśnie trendy, ich jest 50, ale te trendy przypisane są do megatrendów, ich jest 5, bo dzięki temu łatwiej jest, jakby megatrendy trochę pokazują kierunek naszego świata, a trendy pokazują już konkretne zjawiska w ramach tych megatrendów.
O megatrendach wspomnimy, do tych trendów trochę mniejszych, ale istotnych, no myślę, że nie dotrzemy, chociaż też o tych nowych kilku na pewno bardzo by było ciekawie wspomnieć, bo jest ich po prostu zbyt dużo i za mało mamy czasu w trakcie tej rozmowy. Mapa powstaje dlaczego? Na jaką odpowiada potrzebę? Potrzebę tego, że my musimy albo chcemy wiedzieć, w którą stronę będzie szedł świat. Jest takim trochę barometrem, drogowskazem, papierkiem lakmusowym. Można mnożyć tutaj oczywiście te wszystkie pojęcia. Niemniej, jeśli dobrze to odczytuję i jeśli mogę się pokusić o takie stwierdzenie, to być może ciekawość stoi gdzieś tutaj też, jeśli chodzi o przyczynę powstawania mapy.
Powiem, dlaczego ona powstaje u nas, czyli w Instytucie, dlaczego my ją tworzymy. No to my ją tworzymy po to, to, żeby w jakiś sposób uporządkować nasz świat. Chodzi o to, żeby zmapować w pewnym sensie przyszłość. A mapujemy tę przyszłość, oczywiście wiadomo, no, po to, żeby zobaczyć mniej więcej, jak ona będzie wyglądała, ale musimy też pamiętać, że przyszłość jest jedynym miejscem, które możemy zmienić. I przyszłość tak naprawdę zależy od nas. Jeżeli my zmapujemy sobie przyszłość wcześniej, to jesteśmy w stanie ją jeszcze zmienić. Czyli to nie chodzi o to, że pokazujemy na mapie trendów, czasami pojawiają się takie komentarze, no dobrze, no to jest mapa trendów i teraz zobaczymy, co się z tego sprawdzi. Ale właśnie chodzi o to, żeby niektóre rzeczy się nie sprawdziły. Czyli jeżeli mamy jakieś trudne tematy, jakieś trudne obszary, to no, trendy są pochodną aktywności człowieka, w związku z tym jako ludzie możemy na nie wpływać. Możemy je albo przyspieszać, czyli te, które są dla nas pozytywne, albo spowalniać czy eliminować te, które są dla nas negatywne. Z jednej strony chodzi o uporządkowanie naszego świata, pokazanie takiej mapy, taki trochę jak w geografii mapa, która nam pokazuje, w którą stronę iść, które ścieżki są trudniejsze, które są może łatwiejsze, które są dla nas w ogóle dobre, a po drugie po to, żeby w razie czego uniknąć przyszłości, która dla nas mogłaby być negatywna, będzie niebezpieczna.
Myślę, że to ważne, bo trendy mogą kojarzyć nam się z czymś, co jest trendy, czyli takie nośne, dość popularne, ciekawe, interesujące, ale trendy, no to kierunki rozwoju, czyli coś, co też niekoniecznie właśnie działa na korzyść nas jako ludzi, ludzkości, mówiąc już bardziej globalnie.
Język polski jest taki trochę niedokładny w tym kontekście, ponieważ mamy słowo trend, którego używamy zamiennie do słowa moda. W języku angielskim jest takie rozróżnienie, bo mamy trendy, trends i fads, czyli mody. My bardzo często właśnie używa się, no nie wiem, to są trendy na rok 2023, jaki kolor paznokci ma być, albo jaka długość spódnicy, albo jaka wysokość obsasa. To w ogóle nie jest o tym. Tak, trendy dla nas to są zmiany, które dzieją się w czasie, które pokazują nam i mają ogromny wpływ na naszą rzeczywistość. Więc my śledzimy te zmiany dziejące się w czasie i wiele z nich ma negatywny wpływ na naszą rzeczywistość, bo na przykład jest taki trend jak osamotnienie, czy jest taki trend jak polaryzacja, czy jest taki trend jak dobrostan psychiczny. Więc widzimy, że to są zjawiska, które dotykają całe społeczeństwa, mają ogromne konsekwencje.
Tworzenie takiej mapy to też ogromna odpowiedzialność, tak myślę sobie, no bo trzeba wskazać konkretne rzeczy, no i właśnie też przyświeca temu idea potencjalnej zmiany, jeśli dobrze rozumiem, czy też wywarcia takiego impaktu, mówiąc z angielska, czyli takiego jakiegoś oddziaływania, które będzie tą zmianą, którą chcemy zobaczyć, czyli tym zmianą tego kierunku, powiedzmy.
W zeszłym roku, odpowiem trochę tak naokoło na to pytanie, w zeszłym roku zrobiliśmy jeszcze taki dodatkowy wskaźnik do mapy, czyli sprawdzamy, na ile trendy z mapy trendów wpływają na cele zrównoważonego rozwoju. My wiemy, że w 2015 roku została ustalona Agenda 2030, pierwsza strategia dla świata, tak naprawdę, która mówi o 17 celach, które powinny zostać osiągnięte do 2030 roku, po to, żeby wszystkim na świecie żyło się lepiej. No i teraz chcielibyśmy, żeby przygotowujemy tę mapę trendów, żeby widzieć realny wpływ tych trendów na cele zrównoważonego rozwoju. I wiemy, że ponieważ ten wskaźnik opiera się o panel ekspercki, czyli mamy ekspertów, którzy głosowali, jak dany trend wpływa na cele zrównoważonego rozwoju w takiej skali siedmiostopniowej, czyli od -3 do +3, i wiemy, że te trendy, które mają poniżej zera, negatywnie wpływają na cele zrównoważonego rozwoju. Te, które mają powyżej zera, czyli 1, 2, 3, wpływają pozytywnie. I wiemy już, które to są trendy, czyli na przykład wspomniana polaryzacja. Polaryzacja wpływa negatywnie na realizację właściwie każdego z celów zrównoważonego rozwoju, czyli to, co powinniśmy zrobić, to przeciwdziałać polaryzacji. Czyli na przykład osamotnienie też działa negatywnie na realizację celów zrównoważonego rozwoju, ale na przykład ekonomia społeczna wpływa już pozytywnie. Chodzi o to, żeby patrzeć na trendy, może trochę powtórzę, ale żeby nie patrzeć na nie jako coś takiego, co jest nam dane i co ma się wypełnić, ale na coś takiego, na co my możemy wpływać sami.
Bo to nie jest też właśnie, zresztą to może warto to też podkreślić, albo powiedzieć trochę inaczej, bo też myślałem o takim kontekście trendów czy przyszłości, patrzenia w przyszłość pod kątem tego, że zazwyczaj to robią autorzy science fiction na przykład, albo jest to jakieś takie bardzo związane z wyobraźnią. Natomiast tutaj mamy twarde dane, twarde opinie, trendy, fakty, coś, co się pojawia, coś, co się sprawdza, coś, co jest powtarzane dalej, także stoimy w opozycji, jeśli dobrze rozumiem, do właśnie science fiction, próbując wytyczyć to na podstawie danych takich, które udało się uzyskać i odpowiedzi od konkretnych osób.
Nie powiedziałabym, że w opozycji do science fiction, bo tak, science fiction to jest też jakaś perspektywa, oczywiście to jest wizja różnego rodzaju autorów, perspektywa długoterminowa, czyli to już jest tam strefa foresightu, której nawet na mapie nie ma, to jest tam perspektywa 20 lat do przodu i my zresztą wykorzystujemy czasami w badaniach analizy utworów science science fiction. I to jest taka metoda, która się nazywa retrofuturyzmem. Polega na tym, że właśnie czyta się, albo ogląda się filmy science fiction, albo czyta się literaturę science fiction, patrzy się na prognozy, które tam były przewidziane i potem sprawdza się, na ile one się sprawdziły. Druga rzecz jest też taka, że wspomniał Pan, że twarde dane. Oczywiście my wykorzystujemy badania ilościowe w analizie trendowej i uwzględniamy je w analizie trendowej, ale nie można opierać, ja osobiście w to nie wierzę, że można oprzeć prognozę dotyczącą przyszłości wyłącznie na twardych danych, czyli na danych ilościowych. Dlaczego? Dlatego, że my nie mamy danych ilościowych dotyczących przyszłości. My mamy tylko dane dotyczące przeszłości i dane dotyczące teraźniejszości. I oczywiście możemy te dane w jakiś sposób ekstrapolować, czyli patrząc historycznie, co się wydarzyło, jak trend do tej pory postępował, możemy założyć, jak ten trend będzie wyglądał, ale nigdy w 100% go nie przewidzimy. I nawet jak sobie weźmiemy jakieś prognozy, takie prognozy ilościowe, czyli na przykład, że coś było prognozowane w 2000 roku na rok 2020, to my wiemy, że to żadna z tych prognoz się nie sprawdziła. Dlaczego? Dlatego, że nasz świat jest dziś tak skomplikowany, tak jest wiele czynników, my żyjemy w ogóle w ultra skomplikowanym, zamkniętym systemie, że same dane nam nie pomogą. Dlatego my bardzo mocno wykorzystujemy też dane jakościowe i bardzo mocno też opieramy się o wiedzę ekspercką, czyli ja sama uważam, że nie ma człowieka na Ziemi, który posiada całą wiedzę, który posiada wiedzę całego świata. Natomiast ta wiedza jest rozproszona u ludzi. Dlatego też robiąc mapę trendów, my tak często posiłkujemy się rozmowami na przykład z ekspertami, czy też z rozmowami ze zwykłymi ludźmi na temat na przykład ich postrzegania albo gotowości do zmian. I też bardzo ważne są obserwacje, bo musimy pamiętać, że człowiek myśli co innego, mówi co innego i robi co innego. Tak więc jakbyśmy chcieli tylko się opierać na badaniach ilościowych, które opierają się na tym, co człowiek mówi i myśli, no to wiadomo, że to bardzo często odbiega od tego, co człowiek robi. No i dlatego tak często włączamy w trakcie analizy trendowej obserwacje, czyli po prostu obserwujemy ludzi i świat i co się w nim dzieje.
To tak trochę analogię mogę znaleźć, czytając na przykład artykuły w jakichś takich starszych gazetach dotyczących muzyki na przykład. Ktoś mówi, że wyda jakąś płytę, a my już dzisiaj wiemy, że do tego nie doszło na przykład, więc to jest jakaś taka analogia, która mi się uruchomiła. A kto może korzystać z mapy trendów? Kto powinien z niej skorzystać? Bo to jest narzędzie wykorzystywane przez szereg tak naprawdę różnych podmiotów i osób. To są i organizacje społeczne, to mogą być też samorządy. Czy mamy takiego idealnego korzystającego z mapy na przykład?
No, mapa trendów jest narzędziem do codziennej pracy i najczęściej pracy strategicznej, czyli korzystają z niej głównie biznesy, korzystają z niej NGOsy, korzysta z niej administracja, samorządy i tak dalej, ale spokojnie mogą z niej korzystać też zwykli ludzie, to znaczy jakby nie w celach zawodowych, chociażby po to, bo też wierzę w to, że jeżeli chcemy dokonywać zmian po to, żeby nasza przyszłość była lepsza, to powinno to się dziać zarówno na poziomie systemowym, jak i na poziomie indywidualnym. Czyli firmy, rządy, organizacje powinny korzystać z mapy trendów po to, żeby podejmować lepsze decyzje, takie, które służą lepszemu światu, ale my sami też powinniśmy zmieniać nasze zachowanie. I tu podam taki przykład, bo dzisiaj na przykład w kontekście technologii bardzo dużo mówi się o regulacji, że nowe technologie trzeba uregulować. I ja absolutnie tego nie kwestionuję. Tak, sztuczna inteligencja jest nieuregulowana i zaawansowane, nie wiem, inżynieria genetyczna może też nie do końca, czy inżynieria tkankowa, no ta inżynieria genetyczna akurat jeszcze prawo w miarę zostało przygotowane, ale wiemy, że w ostatnich latach było złamane, chociażby w Chinach, eksperymenty, które tam się toczyły. Czyli mówi się bardzo dużo o regulacji technologii, ale sama regulacja technologii nie wystarczy, bo podam przykład taki może najbardziej obrazowy. Mamy taką technologię, o której trochę zapomnieliśmy, że już jest technologią, bo korzystamy z niej tam od 150-160 lat. Mówię o elektryczności. Elektryczność jako technologia no jest technologią maksymalnie właściwie upowszechnioną, przynajmniej w naszej części świata i maksymalnie uregulowaną, czyli my dokładnie wiemy, jakie ma być napięcie, gdzie ma być gniazdko, że jeżeli się buduje dom albo mieszkanie, to musi tam specjalista to odebrać, czy nie ma żadnych przebić, jak powinny wyglądać gniazdka w kuchni, a jak w łazienkach i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy tę technologię, ona jest uregulowana odgórnie, więc teoretycznie powinna być bezpieczna. Natomiast wiemy, że jeżeli nie wytłumaczy się osobie, że nie wolno używać suszarki siedząc w wannie, albo że nie wolno wkładać palców do kontaktu, albo że w trakcie burzy nie wolno być blisko źródła prądu, to sama regulacja nie pomoże. Tak wiadomo, że ta osoba po prostu zginie albo zostanie porażona prądem. Więc widać, że potrzebne nam są zmiany i wiedza na poziomie systemowym, ale też na poziomie indywidualnym. Z tego powodu warto, żeby mapę trendów każdy z nas też znał.
Mapę trendów znajdą Państwo w internecie. wejdziecie na infuture.institute, to jest adres strony internetowej, proszę tam się udać. To jest diagram, on jest dostępny w wersji elektronicznej, można zobaczyć, co tam jest. No i musimy wskoczyć w takim razie w te megatrendy. Ich jest 5, prawda, w tej edycji?
Mamy 5 megatrendów, to są zmiany demograficzne, świat lustrzany, symbiocen, bioera i multipolaryzacja świata.
Pozostając w audycji Złapane w sieci, musimy w takim razie rzucić okiem na ten świat lustrzany, bo to jest coś, co rozwija się teraz w tempie może nie zastraszającym, ale bardzo takim, no, dynamicznie rozwija się to. To jest związane bezpośrednio, prawda, z tym, co dzieje się tu i tym, co dzieje się w sieci.
Świat lustrzany to jest taka koncepcja, która mówi o tym, czy megatrend, który mówi o naszym całkowitym przenoszeniu się, stopniowym, ale całkowitym przenoszeniu się nas do świata cyfrowego, czyli świat lustrzany, czyli ten świat cyfrowy jest całkowitym odwzorowaniem świata fizycznego na wszystkich możliwych jego poziomach, czyli nie tylko na poziomie tak jak teraz, że wchodzimy i tam coś, nie wiem, kupujemy, korzystamy z banku, czytamy informacje, ale nawet na poziomie chociażby doświadczania i odczuwania, czyli na poziomie zmysłów. No i wiemy, że trwają prace nad tym, żeby można było przez internet dotykać, smakować, wąchać. Cieszę się, że Pan wspomniał o tym świecie lustrzanym, bo tak naprawdę jak popatrzymy sobie na mapę trendów, to widzimy, że świat lustrzany, tam jest taki dodatkowy diagram, oprócz tradycyjnego radaru jest jeszcze diagram Venna, który pokazuje nam zależności między megatrendami i widzimy wyraźnie, że tak naprawdę świat lustrzany jest osią mapy, czyli on zazębia się z największą liczbą megatrendów i na poziomie tej strefy new normal, czyli tej strefy, która dzieje się tu i teraz, on najbardziej zazębia się z megatrendem multipolaryzacja świata, co pokazuje, że postępująca cyfryzacja i postępująca digitalizacja naszego świata wpływa na funkcjonowanie, na życie społeczno-polityczne, czyli właśnie wpływa chociażby na postępującą polaryzację, osamotnienie, atomizację społeczeństwa, ale na poziomie w tej strefie innowacji świat lustrzany najbardziej zazębia się z tym trendem bioera, co pokazuje nam, że docelowo świat lustrzany i cyfryzacja naszego świata będzie wpływała też na życie biologiczne, na to, jak my wyglądamy. Tutaj mówię chociażby o, to już jest daleka perspektywa, tak? Na przykład o transhumanizmie, czy posthumanizmie, czy łączeniu człowieka ze sztuczną inteligencją.
Szalenie interesująca perspektywa, ale też trzeba tak trochę się do tego przygotować. Wśród tych 30 nowych trendów jest także digitalizacja konfliktów, implementacja generatywnej AI, czyli sztucznej inteligencji w jakiejś formie, internet istot. No, myślę, że nie uciekamy od nowych rozwiązań, a raczej uciekamy do nich. Znaczy, ta ucieczka oczywiście symboliczna, chodzi o to, że zmierzamy raczej w tym właśnie kierunku.
No, na przykład digitalizacja konfliktów, no, doskonale pokazała to wojna na Ukrainie. Tak, wiemy, że wojna toczy się równolegle w świecie fizycznym i równolegle dzieje się w przestrzeni internetowej. To jest zjawisko, którego my sami doświadczamy na co dzień. Internet istot to jest akurat strefa innowacji. Wiem, że to brzmi trochę jak w science fiction. Do tej pory przyzwyczailiśmy się mówić o internecie rzeczy, czyli że do internetu podłączone są rzeczy. Jakoś ten termin już zaakceptowaliśmy, rozumiemy go, on jest w miarę powszechny. Natomiast musimy pamiętać, że do internetu podłączone są nie tylko rzeczy. To nie jest tylko tak, że tam, nie wiem, odkurzacz, nasza pralka, pochłaniacz, czy kuchenka, czy lodówka są podłączone do internetu. Możemy nimi zdalnie sterować, czy nie wiem, samochody, telefony. Właściwie każda rzecz może być podłączona do internetu. Ale do internetu podłączone są też organizmy żywe. No nie wiem na ile, ale generalnie wielu z nas ma specjalne zegarki, które monitorują nasze parametry. Mamy możliwość w miastach podłączenia do internetu, nie wiem, poziomu zanieczyszczenia powietrza, czyli w pewnym sensie powietrze jest podłączone, czy monitorowanie wody, czy kwestia opadu deszczu, jakkolwiek, tak? Więc tutaj, mimo że ten termin brzmi trochę science fiction, chodzi o zmianę naszej perspektywy, żeby pamiętać, że w ogóle wszyscy coraz bardziej jesteśmy podłączeni do internetu i do sieci.
Padł już adres strony internetowej, ale powtórzę, infuture.institute albo po prostu, myślę, że jeśli skorzystają Państwo z wyszukiwarki mapa trendów 2023, to będzie właśnie ta mapa trendów, o której dzisiaj rozmawialiśmy z panią Natalią Hatalską, analityczką trendów. Zapraszamy na hatalska.com i proszę obserwować, bo to bardzo mądre, bardzo ciekawe rzeczy i ta perspektywa jest naprawdę fascynująca. Bardzo dziękuję za pani czas i wiedzę.
Dziękuję również.
A audycja Złapane w sieci powróci za tydzień. Zapraszamy w każdą sobotę po godzinie 11. Filip Jędruch, do usłyszenia.